Kiedy powinniśmy zapisać słowo Żyd małą, a kiedy wielką literą? Czym różni się język jidysz od hebrajskiego? Jakie informacje na temat kultury żydowskiej są jedynie mitami? Oraz jak z perspektywy Europejki wygląda życie w Izraelu? Na te i wiele innych pytań szukam dziś odpowiedzi w rozmowie z Agatą Tarnowską, autorką kanału na YouTubie Izraelia, a także Martyną Steckiewicz, kulturoznawczynią i jidyszystką, absolwentką Uniwersytetu SWPS. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska i serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Słuchasz podcastu z cyklu Rozmowy Kulturalne, realizowanego w ramach Strefy Kultur Uniwersytetu SWPS. Wraz z zaproszonymi gośćmi omawiamy przeróżne, ale zawsze ciekawe elementy otaczającej nas kultury. Więcej merytorycznych materiałów znajdziesz na stronie kultura.swps.pl oraz na kanałach multimedialnych projektu na YouTubie i Spotify. Zapraszam! Kim jest z definicji dzisiaj Żyd? I czy jest to Żyd z małej litery, czy może jednak powinien być zapisany wielką literą?
Nie z książek, ale tak z życia codziennego, to myślę, że z moich obserwacji oczywiście subiektywnych życia w Izraelu i życia w Tel Awiwie, bo to też jest warte podkreślenia, że Tel Awiw jest trochę taką bańką w Izraelu, no to myślę, że jeżeli chodzi o to rozróżnienie, jeżeli już je stosować, to z definicji Żyd pisany wielką literą to jest członek narodu żydowskiego. Natomiast Żyd pisany z małej litery jest to wyznawca judaizmu, więc często to idzie w parze, ale nie zawsze. Myślę, że Izrael jest zaskakująco dużo bardziej świecki niż wielu osobom się wydaje. To też było dla mnie takie zaskoczenie, że większość Żydów w Izraelu jest w zasadzie świecka lub tradycyjna, czyli obchodzi święta żydowskie, ale w zasadzie na co dzień nie jest religijna.
Czyli podobnie jak wielu katolików w Polsce, że bardziej zostaje przy tych tradycjach, powiedzmy rytuałach, ale odchodzi już od takiego faktycznego wyznawania i pielęgnowania tej religii. Martyna, a co ty byś dodała albo zmieniła w tej definicji?
Ja dodałabym, tylko i wyłącznie dodała, że z takiego punktu widzenia, powiedzmy, prawa żydowskiego, to jakby status, powiedzmy, czy tożsamość żydowska jest przekazywana po linii kobiecej, czyli to jest przekazana przez matkę, która jest Żydówką, albo też są to osoby, które przeszły konwersję, taką ortodoksyjną konwersję na judaizm, więc takie są jakby, te osoby są uważane za prawowitych z punktu widzenia prawa żydowskiego Żydów, ale odniosłabym się też do tego, o czym zaczęłaś mówić, Gosia, czyli o knajpie i o jedzeniu, bo myślę, że to jest właśnie taki przykład tego, jak trudnym temacie mówimy, bo już teraz można się zastanowić, czy żydowski jest bardziej hummus, czy bardziej gęsi pipek i gefilte fish, która w tych knajpach jest serwowana, czy
to w ogóle jeszcze pila,
właśnie, czy jeszcze kawiar po żydowsku. Nagle się okazuje, że nawet pod tym względem turystycznym, kulinarnym, mówimy o jakichś bardzo różnych tradycjach kulinarnych i to już nam pokazuje, że też mówimy o bardzo różnych szerokościach geograficznych i różnych grupach, więc to też pokazuje właśnie tą różnorodność.
Ja myślę, że my do kuchni spokojnie dojdziemy, bo tutaj też bardzo ciekawa wystawa na ten temat była w Muzeum Polin. Ale w takim razie chciałabym zatrzymać się jeszcze przy tej kwestii i trochę podrążyć temat, bo co w tej sytuacji oznacza członek narodu żydowskiego? Bo spotkałam się właśnie z definicją, kiedy zaczęłam wczytywać się w tą pisownię, czy jednak z małej, czy z wielkiej, to tam trafiłam na informację, że zawsze z wielkiej, ponieważ jest to właśnie członek narodu żydowskiego, a każdy, kto przechodzi na judaizm, z automatu taką osobą się staje. W związku z tym, czy ten naród żydowski to jest coś więcej niż religia?
Ja bym chyba wolała, żeby Martyna może odpowiedziała, pewnie ma większą wiedzę. Co od siebie mogę powiedzieć, to że kiedy ja odkryłam swoje korzenie żydowskie, odkryłam je dość późno, bo w wieku 23 lat chyba, no to po pierwsze oczywiście wychowałam się w Polsce, urodziłam się w Polsce. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że w domu religijnym raczej nie, ale te tradycje typu ubieranie choinki czy Wielkanoc były normalnie obchodzone i też miałam komunię świętą i byłam ochrzczona, więc jakby wychowywałam się w wierze katolickiej, ale kiedy odkryłam te korzenie, no to jakby nie byłam wyznawczynią judaizmu, zresztą dalej nie jestem, bo jestem ateistką, nie wyznaję żadnej religii, Natomiast sama ta tożsamość żydowska i to, że mam korzenie żydowskie, jest dla mnie bardzo ważne i jakoś tak czuję, że odkryłam swoją tożsamość i jakiś taki puzzel ważny w życiu, który dużo uzupełnia i dużo na wiele pytań on mi odpowiedział. Natomiast tak jak już wspomniałam, nie wyznaję judaizmu, ale jednak te korzenie żydowskie to pochodzenie. Ja tak patrzę na, jeżeli mówię komuś, że jestem Żydówką, to mam raczej na myśli pochodzenie etniczne, czy właśnie to, kim byli moi przodkowie. To tak tyle od siebie. Jeszcze też myślę, że warto wspomnieć, że państwo Izrael ma trochę inne wymogi, jeżeli chodzi o staranie się o obywatelstwo, niż na przykład rabinat. Według rabinatu, tak jak Martyna wspomniała, Żydem jest się po stronie kobiety, czyli to przechodzi od linii matki. Natomiast, żeby uzyskać obywatelstwo izraelskie, można też jakby ubiegać się tylko i wyłącznie, jeżeli te korzenie są po stronie ojca, to też jest jakby akceptowane. Czyli te wymogi są dużo mniej restrykcyjne, jeżeli chodzi o samo państwo Izrael. Co też jest ciekawe, bo można na przykład na podstawie korzeni ze strony ojca czy dziadka dostać obywatelstwo izraelskie, ale później na przykład nie można już wziąć ślubu w Izraelu, jako że w Izraelu nie ma ślubów cywilnych. Więc można dostać obywatelstwo, ale jakby rabinat nie do końca będzie z tego zadowolony i będzie utrudniał na jakichś tam różnych polach, na przykład właśnie ślubu w Izraelu.
Jeszcze dodam, że podobnie to wygląda, jeśli chodzi o gminy wyznaniowe tutaj w Polsce, bo też właśnie, żeby przystąpić do gminy wyznaniowej na przykład warszawskiej, no nie ma tego wymogu właśnie, żeby być halachicznym Żydem, czyli tu wystarczy przodek, jeden z dziadków, który był Żydem czy Żydówką i też inaczej to właśnie wygląda, więc tak naprawdę cały czas komplikujemy chyba odpowiedź na to pytanie. Ja bym jeszcze powiedziała, że były czasy, powiedzmy, że przed nowoczesnością, kiedy jakby to poczucie bycia Żydem pod względem religijnym i no, jeszcze nie narodowym, bo tak się o tym nie myślało, ale to nie było jakby, to była jedność, tak? To było jedno i to samo dopiero w momencie, kiedy pojawiły się nowe prądy, kiedy pojawił się temat asymilacji, odchodzenia od religii, to wtedy tak naprawdę, a potem jeszcze powstanie państwa Izrael, to wtedy ta kwestia zaczęła być bardziej istotna, tego rozróżniania, powiedzmy, małą, wielką literą. No ale rzeczywiście, jeżeli mówimy o wierze, to będzie to ta mała litera, jeżeli mówimy o takim poczuciu przynależności do grupy, do narodu i to niekoniecznie tego państwa narodowego, ale po prostu do grupy całej, też tej rozproszeniu. Wtedy mówimy właśnie o tym życie przez duży Żyd, czy Żydów.
To zadam jeszcze jedno trudne pytanie i przejdziemy do tych łatwiejszych. To czy w takim razie jest takie pojęcie jak Izraelczyk? Czyli że mamy na myśli mieszkańca Izraela, który niekoniecznie jest Żydem, tak? Jest po prostu obywatelem.
Mhm. Izraelczyk jest obywatelem państwa Izrael i to obywatelstwo można uzyskać na różne sposoby i też niekoniecznie trzeba być Żydem, żeby to obywatelstwo uzyskać. Większość mieszkańców Izraela to Żydzi, ponad 74% chyba, jeśli dobrze pamiętam, ale 20% to Arabowie, są też chrześcijanie i Druzowie. No i to obywatelstwo izraelskie można uzyskać, tak jak mówię, na wiele sposobów, na podstawie swoich korzeni żydowskich, ale też na podstawie na przykład, nie wiem, związku małżeńskiego z Izraelczykiem, więc często dostaję takie komentarze na swoim kanale, dlaczego mówisz Izraelczyk, mów Żydzi, ale to nie jest jedno i to samo.
Jeszcze chyba dostawałaś pytania o Izraelitów.
Dokładnie, no to też zupełnie co innego, tutaj już wchodzimy w epokę Starego Testamentu, więc Izraelita... A Izraelczyk to też dwie różne rzeczy. Izraelczyk to jest współczesny obywatel państwa Izrael.
Czy w takim razie kultura żydowska jest nierozerwalnie połączona z religią, czy może funkcjonować trochę niezależnie też od siebie?
Czy może funkcjonować? To też bardzo szerokie pytanie, bo zależy od tego, o jakim czasie mówimy. Czy mówimy właśnie o jednak dawniejszych czasach, czy bardziej współczesnych. Ja myślę, że nawet jeżeli spojrzymy na takich współczesnych, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, pisarzy izraelskich, to nawet jeżeli oni są zadeklarowanymi ateistami, nawet jeżeli oni nie są religijni, to i tak w ich twórczości, czy w jakichś innych formach kultury, znajdziemy zawsze odwołania do Biblii, znajdziemy odwołania do tradycji żydowskiej, więc wydaje mi się, że przewrotnie bym powiedziała, że nie do końca, jednak ja najczęściej znajduję to połączenie, ale niekoniecznie jest to kultura, która jest jakby no właśnie tożsama i związana z religią tak nierozerwalnie, w takim sensie, że gdzieś z nią jest synchronizowana, bo czasem to zupełnie jakby zupełnie takie przykłady, które no, nie są właśnie synchroniczne z, czy nakazami religijnymi, czy z jakimiś właśnie kwestiami wiary, ale myślę, że to odwołanie i ta baza kulturowa jest jednak we wszystkich tych, czy to współczesnej izraelskiej kulturze, czy kulturach tych diasporycznych, czyli właśnie aszkenazyjskiej, czy sefardyjskiej, one będą gdzieś tam widoczne. Nie wiem, czy się z tym zgadzacie, ale ja mam takie wrażenie.
Agata, zgadzasz się?
Tak, jak najbardziej. Też widzę po młodym pokoleniu Żydów, że oni mają trochę inne podejście do tego i też inaczej widzą kształt, w jakim chcieliby widzieć na przykład państwo Izrael. I jest taka nieustanna walka pomiędzy na przykład Żydami ortodoksyjnymi, a Żydami świeckimi, jak właśnie ma wyglądać ten Izrael. I jednym z takich przykładów jest kłótnia o transport publiczny w szabat, bo są osoby, co prawda raczej chyba w mniejszości, ale mówię tu głównie o Żydach ortodoksyjnych czy ultraortodoksyjnych, które chciałyby na przykład właśnie, żeby w tym kraju żydowskim, państwie Izrael, nie funkcjonował transport publiczny w szabat. Natomiast jest ogromna liczba osób w Izraelu, która uważa, że jeżeli nie chcesz używać transportu publicznego w szabat, to po prostu go nie używaj. Ale dlaczego cała reszta miałaby na tym cierpieć? Więc ta religia się z tą kulturą gdzieś tam miesza i to jest też kwestia sporna, bo dużo właśnie młodych Żydów ma dużo bardziej nowoczesne podejście do tego i co prawda obchodzą święta typu Jom Kippur czy Rosh Hashanah, ale jeżeli chodzi o takie codzienne życie, to często wcale nie jedzą koszernie. Chcieliby jednak, żeby wszystko było otwarte w szabat, chcieliby używać pojazdów mechanicznych. No i cały czas, tak jak mówię, jest ten konflikt o to, jak ten Izrael ma wyglądać, bo w końcu jednak państwo żydowskie. No ale teraz pytanie, jak to pogodzić ze współczesnością, no bo dużo się zmieniło i nie każdy by chciał, żeby te zasady, które gdzieś tam kiedyś obowiązywały w narodzie żydowskim, obowiązywały też dzisiaj.
To powiedz mi proszę, bo to jest takie kolejne zagadnienie, które myślę bywa nierozstrzygnięte, jak się zastanawiamy, co my wiemy o kulturze żydowskiej. W jakim języku porozumiewają się mieszkańcy Izraela?
Porozumiewają się po hebrajsku. Są takie społeczności, które nadal posługują się jidysz, ale to jest zdecydowana mniejszość. Nie mam pojęcia, jak to wygląda liczbowo i statystycznie, ale no to jest, tak jak mówię, zdecydowana mniejszość. Głównie jest to hebrajski. Często też, to nie jest chyba język urzędowy, mogę się mylić, wydaje mi się, że nie jest, aczkolwiek często też, chociaż nie, arabski jest językiem urzędowym w Izraelu. Martyna?
Chyba jest, tak. Więc jest też język arabski i też w autobusach czy na ulicach znaki są po hebrajsku i po arabsku, zazwyczaj w tych dwóch językach. Gdzieś tam właśnie w tych miejscach, gdzie żyją te społeczności, które posługują się jidysz, można też zobaczyć jakieś tam ogłoszenia właśnie w tym języku. Angielski jest też bardzo popularny, oczywiście zależy od miasta i nie jest to język urzędowy, ale wielu Izraelczyków mówi po angielsku i też różne aplikacje dotyczące, nie wiem, czy aplikacje bankowe, czy aplikacje medyczne zazwyczaj są też w języku angielskim.
Co myślę też łączy się z tym, że ten alfabet jest nawet trudny tak na pierwszy rzut oka do zrozumienia. Ale dobrze, w takim razie Martyna, teraz pytanie do ciebie. To czym różni się język jidysz od hebrajskiego? Bo myślę, że niektórzy z nas, jak myślą właśnie o tym języku w Izraelu, to używają w ogóle tych nazw wymiennie, że jedni mówią na to hebrajski, inni mówią na to jidysz. A to są dwa różne. I jakie są tutaj różnice i od czego tak naprawdę zależy to, czy jedna osoba używa właśnie hebrajskiego, a druga nie?
To są dwa zupełnie różne języki, ale to się rzeczywiście zdarza i zdarzają się osoby, które przychodzą się uczyć języka jidysz, żeby właśnie pojechać do Izraela tak po prostu turystycznie, więc nie, to są dwa różne języki. Język jidysz to język, który się pojawił na terenie dzisiejszych Niemiec. dlatego jest to język germański, więc jeżeli gdzieś usłyszycie, to on bardziej przypomina język niemiecki. Jak się zna język niemiecki, to można sporo zrozumieć z jidysz. Dlaczego i skąd on się wziął? Dlatego, że wędrując, Żydzi jakby robili sobie takie przystanki, powiedzmy, w krajach europejskich i powiedzmy basenu Morza Śródziemnego i wykształcali takie lokalne kultury, które właśnie oprócz tego, że troszkę różniły się ze sobą tradycjami, to jeszcze też i porozumiewano się w takim lokalnym języku. I dwa takie najpopularniejsze to jest ladino, czyli język Żydów sefardyjskich i właśnie jidysz. A z naszego punktu widzenia, w sensie Polski, jidysz na pewno, bo właśnie większość diaspory, która do II wojny światowej tutaj mieszkała, rozmawiała jidysz, więc no, można pomyśleć, że to taki język, który dawniej był używany, a dziś już nie. Jeszcze dodam tylko, że ta różnica była taka, że o ile teksty święte są zapisane tym językiem hebrajskim czy hebrajsko-aramejskim, który jest inny niż ten, którego się dzisiaj używa w Izraelu, bo to jest współczesny hebrajski, no to właśnie jidysz służy do takiej codziennej rozmowy, do tego, żeby pogadać, poplotkować, stąd też cała kultura ludowa, która powstała w tym języku, piosenki, które się zachowały właśnie w języku jidysz. No i właśnie można by myśleć, że on przestał istnieć, tak, po wojnie, ale jednak są takie miejsca, gdzie cały czas jest używany i to są te wspomniane społeczności ortodoksyjne właśnie w, tak jak w Jerozolimie, czy w Nowym Jorku, czy w różnych miejscach, gdzie ta diaspora jest większa i co znamy teraz też często z seriali popularnych, bo ten temat się stał taki w jakiś sposób ciekawy dla wielu osób. Natomiast no, są też takie środowiska, które po prostu języka jidysz się uczą, czasem wychowują swoje dzieci, ale nie są to osoby religijne czy osoby, które właśnie należą do tych środowisk ortodoksyjnych. Więc bardzo tak naokoło, ale chciałam też pokazać, że ten język, no właśnie z jednej strony mówimy tu o jakiejś historii, a z drugiej strony mówimy też o współczesności i taka generalna zasada jest taka, że jest to język po prostu takiej codziennej komunikacji, żeby nie rozmawia się w języku tym świętym, tak, na co dzień, więc potrzebny jest jakiś inny i to jest właśnie jidysz.
A czy ty znasz ten język?
Tak, ja znam ten język, uczę jidysz w Centrum Kultury Jidysz w Warszawie, więc nie dość, że znam to, to właśnie co roku uczę kolejną grupę osób, które też go poznają, więc to też jest, myślę, ciekawa kwestia tego, jak wiele osób tak naprawdę interesuje się tym językiem, że co roku już chociażby tutaj w Warszawie przynajmniej 20 osób zaczyna się uczyć języka jidysz, co mogłoby się wydawać dosyć dziwne i można było się zastanawiać, po co komuś jest w Polsce potrzebny język jidysz, ale cały czas tych osób przybywa.
I jak idzie nauka tego języka? Czy w skali, powiedzmy, jakiejś trudności, to uważasz, że jest to całkiem przystępny język, czy wymaga niezłego kłucia?
To jest przystępny język, na pewno jest łatwiej niż z językiem hebrajskim czy arabskim. Tutaj taką największą barierą jest po prostu alfabet, więc jak już się zna alfabet, to jest lepiej, jest już łatwiej. I też dlatego, że to jest język fonetyczny, czyli jidysz tak jak słyszymy, tak zapisujemy. Nie ma tutaj takich systemów skomplikowanych, tak, które jednak są dużą barierą w hebrajskim i sprawiają, że też hebrajski jest fascynującym językiem, ale tutaj jest troszkę łatwiejsza sprawa. I też bardzo dużo jidysz jest języka polskiego, języków słowiańskich, więc on na pierwszy taki, w pierwszym momencie przypomina niemiecki, ale tak naprawdę bardzo dużo jest elementów z języków słowiańskich i to sprawia, że potem jak już jakby nauczymy się tych podstaw, to się okazuje, że osobom znającym polski jest łatwiej niż tym znającym niemiecki. Tyle powiem.
Agata, a ty porozumiewasz się w języku hebrajskim na co dzień?
Na co dzień tak, tylko problem jest taki właśnie z alfabetem, tak jak Martyna wspomniała. Bardzo łatwo przychodzi mi mówienie po hebrajsku, gorzej z pisaniem i czytaniem. I mam jakąś taką blokadę w sobie, nawet jak widzę, nie wiem, że jest etykietka na szamponie po hebrajsku, to już poddaję się, jak mam to przeczytać. Więc też jestem wzrokowcem i jak na przykład uczyłam się angielskiego, to bardzo dużo przyswajałam poprzez po prostu patrzenie się na jakieś tam słówka i czytanie. A problem z hebrajskim jest taki, że no nie mam tej możliwości za bardzo, żeby się uczyć wzrokowo. I problem jest też taki, że w hebrajskim zazwyczaj nie zapisuje się samogłosek,
Co jest utrudnieniem, bo jeżeli nie zna się jakiegoś danego słowa, to w zasadzie nie wiadomo, jak je przeczytać. Jeżeli już się wcześniej widziało, no to się je rozpoznaje i wie, jak je przeczytać. Ale jeżeli się dopiero uczysz i widzisz jakieś słówko, a są tam w zasadzie same spółgłoski, no to trochę zgadujesz. Więc to jest to utrudnienie.
A zaczęłaś się tego języka uczyć przed wyjazdem do Izraela, czy już na miejscu poprzez na przykład osłuchiwanie się z nim?
Dopiero na miejscu nie znałam w ogóle nawet jednego słowa po hebrajsku przed przyjazdem do Izraela i też jak robiłam alię, czyli emigrację jako Żydówka do Izraela, to jednym z takich benefitów był darmowy kurs, darmowa nauka hebrajskiego. Więc uczyłam się, co prawda to był ulpan, tak nazywamy takie szkoły hebrajskiego. To był taki ulpan tylko 2 razy w tygodniu, więc też nie była taka intensywna nauka, bo pracowałam w zasadzie od samego przyjazdu do Izraela, więc nie miałam też możliwości pójść na taki ulpan na pełen etat. Więc to, tak jak mówię, przez to, że nie była taka nauka intensywna, to w zasadzie nauczyłam się raczej takich podstaw i później i tak większość przyswoiłam w zasadzie osłuchując się, czy oglądając telewizję po hebrajsku, słuchając izraelskich piosenek, czy w ogóle po prostu słuchając, jak na przykład mój partner się porozumiewa z rodziną, więc najwięcej nauczyłam się po prostu z ulicy.
To jest chyba najlepsza metoda, jeśli ma też się czas, żeby móc w ten sposób przyswajać język. No ale dobrze, to teraz przejdźmy do mitów i stereotypów, które waszym zdaniem na temat Żydów najczęściej gdzieś się pojawiają.
To może ja sięgnę do takich bardziej historycznych kwestii niż takich współczesnych, bo oczywiście te mity i stereotypy to jest coś, co się pojawia od dawien dawna, właściwie od czasów średniowiecznych, w Polsce na pewno. Więc te mity o tym związku Żydów z pieniędzmi, o tym, że Żydzi dominują, czy dominowali na przykład w lichwie, czyli w takich pożyczkach na procent, to było coś, co właśnie już od średniowiecza się zaczyna, a po dziś dzień gdzieś cały czas jest i występuje chociażby pod formą takich figurek Żyda z pieniążkiem, który znamy, więc myślę, że to jest taki stereotyp, czy taki wizualny stereotyp, który dosyć powszechnie u nas występuje, bo w wielu też miejscach takich publicznych, knajpach można napotkać takie obrazki. Tutaj jeszcze takie są przekonania różne co do tego, że jeżeli się na przykład szabat przekręci ten obrazek, to te pieniądze do kieszeni, sakiewki dawniej pewnie, a teraz są do kieszeni właściciela tego obrazu będą leciały, więc myślę, że są takie stereotypy, o których nawet no, nie dajemy sobie sprawy, że one są tak bardzo zakorzenione i że cały czas po prostu funkcjonują.
To z bardziej teraźniejszych stereotypów, przekonań, z którymi ty, Agata, się spotykasz. Co mogłabyś tutaj wymienić?
Czego chyba sama doświadczyłam, jak przeprowadzałam się do Izraela, to takie stereotypy dotyczące właśnie religijności, tak jak wspomniałam na początku, że Izrael jest dużo bardziej świecki niż wiele osób mogłoby przypuszczać. To myślę, że też taki stereotypowy obrazek Żyda, jak wiele osób w Polsce, ale nie tylko, wyobraża sobie Żyda, no to właśnie w takim stroju Żyda ultraortodoksyjnego, z pejsami i różnymi tam elementami religijnymi na ubraniu. Natomiast w zasadzie jest, mogłabym nawet powiedzieć, że dokładnie odwrotnie, bo oczywiście zależy od miasta. Jeżeli wybierzemy się do Bnebrak, gdzie mieszkają głównie Żydzi ortodoksyjni i ultraortodoksyjni, no to tak to będzie wyglądało. Natomiast w większości miast Izraela to nawet ciężko spotkać Żyda z kipą, już nie mówiąc o jakimś tam stroju religijnym, więc nawet zwykła kipa jest rzadkością. To myślę, że to jest taki główny stereotyp, właśnie ta religijność i ten wygląd Żyda.
To skoro już tutaj o ortodoksyjnych Żydach pojawił się wątek, to na czacie Bonnie X, myślę, że tak należy przeczytać, zadaje pytanie, czy w Tel Awiwie widać dużo bardzo konserwatywnych Żydów?
No Tel Awiw jest najbardziej liberalnym miastem Izraela, więc widać ich raczej rzadko, chyba że przyjeżdżają z rodziną na przykład do portu w weekend, aczkolwiek no, Tel Awiw jest najbardziej liberalnym miastem Izraela, bardzo lewicowym. Widać często w sondażach wyborczych, że najwięcej głosów na lewicę idzie właśnie z Tel Awiwu. Więc to jest taka społeczność też młoda, międzynarodowa, bardzo świecka. W zasadzie prawie wszystko jest otwarte w szabat,
nie ma problemu, żeby zrobić zakupy w szabat, czy właśnie korzystać z transportu publicznego. I myślę, że Tel Awiw jest też taki bardzo międzynarodowy. I to też jest duże ułatwienie dla nowych imigrantów, dla Olim Hadashim, czyli właśnie tych osób, które zrobiły alię do Izraela, Żydów, bo nie ma problemu, żeby dogadać się tutaj po angielsku. W zasadzie nie zdarzyło mi się spotkać osoby, która by nie mówiła po angielsku, chociaż w jakimś tam podstawowym stopniu w Tel Awiwie. Więc, no ale to też jest taka trochę bańka. Tel Awiw, to trzeba powiedzieć, że bardzo się różni od innych miast Izraela.
Za twoim oknem słyszałam, wydaje mi się, trąbienie. I tutaj chciałam dopytać o ten hałas, który panuje na ulicach, bo właśnie oglądając twoje vlogi, najpierw natrafiłam na właściwie podcast, w którym mówiłaś o tym, jak dopiero kiedy po pandemii wreszcie mogłaś opuścić Izrael i pojechałaś do Wiednia, jeśli się nie mylę, uderzyło cię to, jak jest cicho. A jak trafiłam na wcześniejsze właśnie jakieś twoje nagrania, to tam mówisz, że ten hałas jest wręcz nie do zniesienia, że wszyscy trąbią. I czy teraz już jesteś bardziej po tej stronie, że cię cieszy ten hałas i ten zgiełk i taki właściwie gwar, można by powiedzieć?
Jeżeli chodzi o hałas w Izraelu, to też było dla mnie takie zaskoczenie, jak się tutaj przeprowadziłam, że Izrael jest dużo bardziej blisko wschodni, niż mi się wydawało, bo spodziewałam się, że jednak będzie trochę bardziej europejski. Co prawda Izrael jest dużo bardziej europejski niż reszta Bliskiego Wschodu, to trzeba od razu powiedzieć. Trochę czasami aspiruje do bycia albo Europą, albo gdzieś tam Stanami Zjednoczonymi, to widać w wielu miejscach w Izraelu. Natomiast no, ten Bliski Wschód jest tutaj tak silnie widoczny i no, w to się właśnie wlicza ten hałas, nieustanny klakson i też taki gorący temperament Izraelczyków. Z jednej strony są bardzo ciepłymi ludźmi, pomocnymi i nie jest dla nikogo zdziwieniem na ulicy, że gdzieś tam obce sobie osoby do siebie podchodzą i nawiązują rozmowę, więc są tacy bardzo otwarci, bardzo pomocni, dużo się uśmiechają, ale są też jednocześnie bardzo bezpośredni, co dla nas Europejczyków często może wydać się niegrzeczne, bo nie ma tego lukrowania, tylko jest prosto z mostu i w zasadzie what you see is what you get, czyli z jednej strony ja to doceniam, bo te osoby są, po prostu mówią to, co myślą, a z drugiej strony to może być taki szok kulturowy na początku. Jeżeli chodzi o Wiedeń, to co prawda ja myślę, że nigdy nie przyzwyczaję się do tego gwaru w Izraelu. To jest bardzo męczące i to jest taka skala hałasu, takie natężenie, do którego nawet Izraelczykom ciężko się przyzwyczaić i sami narzekają na to. A z drugiej strony jest coś takiego w Izraelu w powietrzu, co sprawia, że czujesz się mniej samotna, jakaś taka, nie wiem, przynależność do grupy, przez to, że może jest mniejszy dystans społeczny, więc w Europie jest cicho, ale też czułam się jakoś tak bardziej samotnie, a tutaj w tym gwarze jakby wszystko żyje. Kolejnym aspektem hałasu, który też chciałam wspomnieć, jest to, że Izrael jest bardzo młodym krajem i w zasadzie cały czas w budowie, więc gdziekolwiek się nie pójdzie, to jest... O, chyba było słychać znowu klakson. Gdziekolwiek się nie wybierzemy, to widać po prostu a to budowę stacji metra, bo Izrael się przygotowuje właśnie do otwarcia metra, czy tam kolejnych pociągów, czy tramwajów. Też co chwila wymienia się te stare budynki na nowe, więc w zasadzie w tym momencie wynajęcie mieszkania bez widoku na budowę graniczy z cudem. Co jest z jednej strony takim fajnym przeżyciem, bo jesteś jakby świadkiem budowy nowego kraju, a z drugiej strony jest to życie w pyle i w ciągłym hałasie, więc bardzo trudne na co dzień.
Myślę, że to ten hałas to jest właśnie jedna z takich rzeczy, która no, mnie na pewno zaskoczyła, ciebie zapewne też. A ciekawa jestem, jak ty, Martyna, zaczęłaś zagłębiać się w kulturę tutaj żydowską i w cały ten świat, to co dla ciebie było takim sporym zaskoczeniem? Coś, czego się nie spodziewałaś, albo miałaś inne założenia na ten temat?
Nie wiem, czy na temat samej kultury, bo też to było dosyć dawno, już też nie pamiętam, jakie miałam wcześniej wyobrażenia, ale w ogóle mój początek zainteresowania kulturą żydowską i właśnie kulturą jidysz dokładnie był taki, że po prostu ja wtedy jeszcze nie miałam świadomości, że jakby tak duża ilość mieszkańców mojego rodzinnego miasta to byli Żydzi i że język jidysz tam było słychać na co dzień. Więc dla mnie to raczej związane z tym całym tematem jest takie doświadczenie, tego najpierw odkrycia, a potem takiego poczucia jakiegoś niesamowitego braku, jakiejś takiej straty i utraty. I myślę, że jeśli mówimy właśnie o dźwiękach i o właśnie tym, co słychać, takim soundtracku miejskim, to dla mnie to było takie doświadczenie i też dlatego bardzo przeżywałam taki moment, kiedy mogłam rok temu poprowadzić warsztaty języka jidysz w moim rodzinnym mieście. Ja miałam takie poczucie, że po tym bardzo długim czasie ten język chociaż na chwilę słychać w przestrzeni miejskiej, więc dla mnie to było to bardziej niż jakieś doświadczenie związane z samą kulturą żydowską, bo ja od początku jakoś podeszłam do tego tematu z dużym po prostu zainteresowaniem. Może też zaczynając nie miałam takiej świadomości tego, że kultura jidysz to nie jest tylko kultura właśnie małego miasteczka i ortodoksyjnej społeczności, że w tym języku tworzyli awangardziści, że to był język bardzo taki z ciekawą historią, szczególnie w dwudziestoleciu międzywojennym, więc na pewnym etapie na pewno to było dla mnie odkrycie. Teraz już to jest dla mnie oczywistość, ale myślę, że dla wielu osób może nadal nie jest to taka oczywista kwestia i że było bardzo mocno związane też z taką koncepcją właśnie świeckiego Żyda, a nie religijnego, bo dziś nam się kojarzy z tą grupą bardzo religijną, a przed wojną taką koncepcją tego, jak Żydzi mają dalej żyć i jakby kim mają być w przedwojennej Polsce, między innymi była właśnie koncepcja stworzenia świeckiej kultury jidysz, świeckich szkół w języku jidysz, więc myślę, że to jest może taka ciekawa kwestia, która nie jest oczywista dla każdego.
Ja myślę, że większość z nas ma styczność właśnie z kulturą żydowską poprzez jedzenie, że to jest najłatwiejsza droga do odkrywania różnych kultur. I tak jak już tutaj na początku Martyna wspomniałaś, nawet to jedzenie trudno jest bezpośrednio skategoryzować, co jest tą wzorcową kuchnią żydowską, ale kilka takich tropów jest. I tutaj na czacie pojawiło się pytanie, które na pierwszy rzut oka może wydać się takie trywialne, ale jakby się zastanowić, to jest bardzo dobre pytanie. Także dziękuję. Ponownie pytanie od Bonnie X. I pytanie jest następujące. Czy Jezus jadł hummus? I jak stary jest hummus? Nie wiem, która z Was zna odpowiedź na to pytanie?
Jak stary jest, tego nie wiem. Czy jadł? Nie mamy takich na to dowodów. Ja myślę, że z hummusem, z falafelem ciekawą kwestią jest to, że one w swoich korzeniach są potrawami arabskimi. W związku z tym trwa taka bitwa, nie wiem czy Agata się z tym spotkałaś, ale nawet powstał film na ten temat, właśnie albo hummus, albo falafela. Czy on jest, kto był pierwszy? No jakby nazwy wskazują jednak na to pochodzenie arabskie. Czy Jezus go jadł? Nie wiem, ale można to sobie na pewno wyobrazić z łatwością.
No to jest bardzo wygodne jedzenie do konsumowania, szczególnie, że wtedy raczej trudno o porządne sztućce. Ale dobrze, w takim razie Agata, powiedz mi proszę, jak wy na co dzień się stołujecie? Co zazwyczaj jecie? Jak wygląda taki typowy posiłek w Izraelu? Czy nie ma czegoś takiego jak typowy posiłek?
Nie wiem, czy to raczej nie jest związane z kulturą żydowską, ale tak ogólnie co Izraelczycy jedzą na co dzień, piją bardzo dużo kawy, jedzą bardzo często omlety. Zresztą jak zaczęła się pandemia i pierwsze takie oznaki pustek w sklepach to był brak jajek, bo wszyscy wykupowali jajka na potęgę. To jest taki produkt właśnie bardzo popularny w Izraelu. Z jakiegoś powodu sznicel, w sensie nie wiem, czy pierś kurczaka panierowana, czy jakiś tam kotlet właśnie panierowany. Hummus jak najbardziej, oczywiście falafel, sabich, czyli w picie z bakłażanem i też z jajkiem, tahini. To takie pierwsze rzeczy, które przychodzą mi do głowy. Też spotykam się czasami, akurat moja teściowa przyszła, ma w takiej małej części, ale jednak korzenie polskie. I ona na przykład przygotowuje mi sałatkę jarzynową, bo to wyniosła od siebie z domu.
Poczekaj, to będzie kontrowersyjne pytanie. Z groszkiem czy bez?
Z groszkiem.
Okay. Kontynuuj.
Więc nie wiem, czy coś odkrywczego tutaj mogę powiedzieć o jedzeniu. Co jest fajne, bo te potrawy typu hummus czy falafel, no to jest takie smażenie smażone na głębokim tłuszczu, ale oprócz tego Izraelczycy jedzą dość zdrowo moim zdaniem i właśnie jak byłam teraz po długiej przerwie w Europie, to byłam bardzo zdziwiona, że do wszystkiego, czy jak zamawiałam śniadanie, czy jakikolwiek inny posiłek, to nie podawano mi obok sałatki, bo w Izraelu to jest taki standard, że jak zamawiasz śniadanie, to zawsze jest mnóstwo warzyw, zawsze jest sałatka do wszystkiego obok. I nawet jak ugotuje się, nie wiem, lechos, które jest teoretycznie z samych warzyw, jeżeli jest na przykład wegetariańskie, no to Izraelczycy zapytają, a gdzie sałatka do tego? Bo jeszcze przecież muszą być świeżo pokrojone warzywa. Izrael jest w ogóle też, Tel Awiw oczywiście głównie, ale jest też takim bardzo vegan friendly miejscem. W Tel Awiwie no to w ogóle to jest Mekka dla wegan i nie ma tutaj żadnego problemu, żeby wegańsko czy wegetariańsko jeść. W każdej restauracji, nawet najbardziej mięsnej, zawsze są potrawy wegetariańskie w menu. Jak z jakiegoś powodu by nie było, to nie ma problemu, żeby ktoś dla nas przygotował. No i w ogóle z tego, co pamiętam, to w Tel Awiwie jest chyba największy odsetek wegan w przeliczeniu na mieszkańca, więc to też jest taka ciekawostka.
To teraz, Martyna, ciebie poproszę, żebyś troszkę opowiedziała o, jeśli oczywiście jesteś w stanie, o tej kuchni takiej bardziej tradycyjnej, o tych nurtach, bo ja właśnie w czasie wystawy w Polinie dowiedziałam się, że są takie dwa główne nurty, że jest bardziej ten, jeśli dobrze pamiętam, bliskowschodni i bardziej europejski i one też się tutaj mieszają. I dużym zaskoczeniem też wśród potraw takich żydowskich, tradycyjnych, wymienianych okazało się, że tam też znajdziemy nasze gołąbki. W sensie to trochę innym nadzieniem, ale sam koncept potrawy również się pojawia i że to, co mnie się przede wszystkim kojarzyło, czyli jakaś maca i tego typu rzeczy, to tego jest znacznie więcej niż na pierwszy rzut oka mogłoby się zdawać.
No, z taką tradycyjną i dawną kuchnią żydowską jest tak, że no, z jednej strony jest coś wspólnego dla wszystkich tych miejsc geograficznych, to znaczy to, że ta kuchnia była koszerna i że zachowywano zasady koszerności, no, czyli określone zasady tego, co można jeść, czego nie można, co można łączyć, czego nie. Więc to jest coś, co jest wspólne, natomiast cała reszta, tu bardzo silne wpływy były po prostu tego miejsca, tego otoczenia, w którym dana grupa Żydów po prostu mieszkała. I te dwie grupy, no to właśnie ta sefardyjska i aszkenazyjska, czyli ta bardziej niemiecka i potem środkowo-wschodnia, natomiast sefardyjska to ta hiszpańska czy basen Morza Śródziemnego, kraje Afryki, współczesne kraje Afryki Północnej, chociaż są też jeszcze inne grupy, to są te dwie największe. No i rzeczywiście można tam znaleźć bardzo różne rzeczy, które znamy z innych kuchni. One były po prostu, to była taka inspiracja, tak? Gdzieś tam podpatrywane, ale były dostosowywane do tych zasad żywienia najważniejszych dla Żydów, czyli do koszerności. Stąd też mamy takie różne jednogarnkowce typu czulent na szabat, który pochodzi z kuchni właśnie niemieckiej, gdzie takie syte, raczej takie ciężkostrawne dania się pojawiają, a właśnie z tej kuchni polskiej czy litewskiej z Rzeczpospolitej Obojga Narodów, no to z kolei właśnie te, czy to gołąbki, czy to pikle, które teraz z kolei powędrowały dalej i są takie charakterystyczne dla Nowego Jorku, ale też bajgle, które też po raz pierwszy w Krakowie wypiekane, no teraz są symbolem Nowego Jorku, więc jeszcze ta wędrówka trwała dalej różnych dań. Także rzeczywiście znajdziemy tu po prostu dania, które znamy z kuchni, czy europejskiej szeroko pojętej, czy właśnie takiej bliskowschodniej, czyli Bałkanów, Turcji. Jest to bardzo duży wachlarz, więc ciężko to nawet powiedzieć o jednej tradycyjnej kuchni żydowskiej.
Ja taką anegdotkę jeszcze chciałam tylko dodać ostatnio, bo jestem na takiej grupie facebookowej Żydów o polskich korzeniach i tam właśnie to akurat Izraelczycy pisali o tym, jakiś Izraelczyk napisał, że odwiedzał Polskę i mówi: słuchajcie, byłem w Polsce i byłem w szoku, jak pyszne jest polskie jedzenie, bo zawsze wydawało mi się, że jest niedobre, a okazuje się, że to polskie żydowskie jest niedobre, a polskie zwykłe jest super.
A jakie w takim razie jest polskie żydowskie, które nie przypadło do gustu? Bo ja myślę na przykład o cebularzach i nie wiem, jak można nie kochać cebularzy, chyba że tam nie zawędrował.
No to będzie jakaś ryba faszerowana, to będą te bardziej takie smażone właśnie też potrawy. To będzie po prostu jakiś śledź, tak było często, że to nie były jakieś bardzo wystawne potrawy, ale właśnie chociażby ten czulent, który jest, no też dużo tam jest różnych składników. Więc
może też ten kawior po żydowsku, który okazał się wątróbką z orzechami włoskimi i tartym jajkiem. I dla mnie to akurat było odkrycie życia. Stwierdzam, że to jest najlepszy kawiar, jaki jadłam. Ale może ktoś nie lubi wątróbki i wtedy mamy problem. Dobrze, drogi panie, ja mam jeszcze kilka pytań, ale pierwszeństwo mają pytania z czatu. Więc ponieważ jeszcze tutaj temat kulinariów jest, od jedzenia blisko do napojów, także pytanie, czy Żydzi piją dużo alkoholu?
Z mojego doświadczenia wynika, że bardzo mało i w zasadzie tylko okazjonalnie. To znaczy nie jest to raczej popularne, żeby wrócić z pracy, usiąść przed telewizorem i otworzyć piwo.
Właśnie, a jeśli już piją alkohol, to zwykle po jakie sięgają? Wina?
Wina, czasami arak, to trochę przypomina wódkę. Wiem, że na przykład na weselach izraelskich, oczywiście też może na takich weselach bardziej religijnych wygląda to trochę inaczej, ale na tych weselach, których ja byłam, to głównie jest po prostu bar, przy którym zamawia się drinki, typu gin z tonikiem, czyli tak bardzo nowocześnie. Więc gin jest taki popularny, ale no piwo też jak najbardziej w barach, ale raczej rzadko w domu. Myślę, że Izraelczycy czy Żydzi piją raczej mało i rzadko.
Historycznie rzecz biorąc, też było tak, że raczej alkohol nie był spożywany przez Żydów tak na co dzień. Wino oczywiście tak, ale przy wszystkich religijnych okazjach, więc no, to nie były duże ilości, tylko raczej symboliczne. Również ten taki tradycyjny motyw Żydów, którzy mieli karczmę, tak, i sprzedawali tam alkohol w dawnych wiekach, też świadczył raczej o tym, że to nie było powszechne, że Żydzi powszechnie nie pili dużo, nie nadużywali alkoholu. Więc to tak wyglądało też dawniej, przynajmniej w Polsce.
Czyli jest konsekwencja.
Nie ma też takiej kultury upijania się, więc nawet na jakichś tam imprezach, jeżeli już piją, to znają umiar i rzadko można zobaczyć, żeby dążyć do tego, żeby jak najwięcej się napić. Słucham?
Oprócz Purimu oczywiście.
Tak,
no, Purim jest kiedy trochę... trzeba. Dokładnie. To jedno z tych świąt, kiedy trzeba dużo być.
I jeszcze jedno pytanie z czatu mamy od, jeśli dobrze widzę, Uliany. Jaki jest stosunek Żydów konserwatywnych i nowoczesnych do kobiet, na przykład w pracy?
I to też było takie duże zaskoczenie dla mnie i też często słyszałam od osób, które gdzieś tam słyszały, że mieszkam w Izraelu albo że tutaj się przeprowadzam, to że właśnie kobiety są gdzieś tam traktowane tutaj, jakby były niżej w hierarchii, a jest zupełnie odwrotnie. Znaczy myślę, że w ogóle w wielu kwestiach życie kobiety w Izraelu jest dużo łatwiejsze niż życie kobiety w Polsce. I gdzieś tam jakby rola kobiety jest co prawda trochę inna w tych społecznościach właśnie Żydów ultraortodoksyjnych, ale w dalszym ciągu te społeczności stanowią mniejszość w Izraelu. W dużej większości kobieta jest jak najbardziej stawiana na równi. Zresztą prawo pracy też jest dużo bardziej przychylne kobietom niż na przykład w Polsce. Prawo aborcyjne czy prawo dotyczące in vitro to są jedne z najbardziej liberalnych praw na świecie. Prawo w Izraelu jest jednym z najbardziej liberalnych. Więc tak na co dzień to myślę, że właśnie to też jest takie spore zaskoczenie dla wielu osób, że ta kobieta w Izraelu często ma nawet więcej praw niż kobieta w jednym kraju europejskim.
I to pokazuje, jak faktycznie wiele rzeczy nas jeszcze może w kontekście kultury żydowskiej albo samego Izraela zaskoczyć. Więc zanim poproszę Was o jakieś rekomendacje, czy to książek, czy to filmów, seriali, które mogłyby tutaj jeszcze trochę ten temat widzom i słuchaczom przybliżyć, to takie króciutkie pytanie. Jak zdefiniowałybyście humor żydowski?
Ja bym zdefiniowała jako coś, co jest po prostu codziennością, coś, co jest formą podejścia do życia. Bo ten humor żydowski, czy to dawny, czy współczesny, właśnie u tych nawet współczesnych pisarzy izraelskich, których wiele osób tak lubi, jak Keret, to jest no coś, co jest po prostu podskórne i co czujemy, że jest jakąś formą podejścia do rzeczywistości, tak jakieś radzenia sobie z taką nawet najgorszą rzeczywistością w formie takiej, no tak naprawdę mądrości życiowej, ale humorystyczny sposób przedstawiony.
A zgodzisz się ze mną, że to jest często taki czarny humor, czy to tylko takie moje spostrzeżenie?
Tak, myślę, że bardzo często, tak, tak.
Ja myślę, że czarnym humorem najłatwiej sobie radzić z trudnymi sytuacjami, bo w pewnym momencie tylko poczucie humoru nas uratuje. No dobrze, no to na koniec poproszę Was o jakieś ciekawe rekomendacje książek, seriali, filmów, które pokażą, przybliżą trochę bardziej tę kulturę. Oczywiście pomijając Agata, Twój kanał Izraelia, co jeszcze mogłybyście tutaj polecić? To zacznijmy w takim razie od Martyny.
Dobra, oczywiście tych poleceń mogło być bardzo, bardzo dużo, to może ja się skupię na tym, co robię i co mnie interesuje, czyli ja bardzo polecam po prostu literaturę jidysz i to nawet nie chodzi o odświeżenie jakichś klasyków, które były wydawane w latach 90. w jakichś trudnych dzisiaj do czytania czasem formatach, ale tej literatury wychodzi bardzo dużo współcześnie. Takim może odkryciem dla niektórych może być pisarka, która nazywa się Sarah Crightman i która była siostrą tego słynnego Zingera i okazuje się, można to odkryć, że Zinger miał nie dość, że siostrę, to jeszcze drugiego brata, przez niektórych uważanego za lepszego pisarza. Więc ja bardzo polecam właśnie chociażby, żeby odkryć tych innych Zingerów, a szczególnie Esther Kreitman jako właśnie pisarkę, bo mówi się o takim kanonie literatury, że on jest męski, że to są tacy ojcowie założyciele właśnie tej klasyki literatury, a jest wśród nich wiele również kobiet bardzo ciekawie piszących, więc Esther Kreitman polecam. Jej książki, które zupełnie niedawno zostały przełożone na polski. To jest moja rekomendacja. Więcej oczywiście mogę też kiedyś przesłać.
Agata, a co od ciebie?
Ciężko mi w zasadzie powiedzieć, dodać coś do tego, co Martyna powiedziała, bo też mam taki trochę problem z tymi współczesnymi serialami czy filmami na temat Żydów czy Izraela, że one zawsze pokazują oczywiście to, co się sprzeda, czyli albo to są jakieś tematy wojenne, tak jak Fauda. Serial bardzo wciągający, ale jeżeli ktoś na podstawie tego serialu chciałby wysnuwać wnioski na podstawie tego, jak żyje się w Izraelu, no to jest raczej fikcja. No ale tak jak mówię, jest interesujące, no bo to się właśnie sprzedaje. Czy są też seriale typu Unorthodox, który jest jak najbardziej ciekawy, ale znowu gdzieś tam pokazuje kontrowersje i mniejszość, czyli właśnie te społeczności ultraortodoksyjne i też oczywiście nie wszystkie, tylko jakąś tam ich część. I jakieś tam subiektywne doświadczenia konkretnych osób. Myślę, że nawet ciężko byłoby mi wskazać jakąś konkretną produkcję, która by oddawała w taki prawdziwy, autentyczny sposób, jak wygląda Izrael. Jeżeli ktoś w komentarzach chciałby zaproponować, to też chętnie poznam.
Na razie w komentarzach pojawiło się już ostatnie dzisiaj pytanie bonusowe. Czy serial Unorthodox, o którym wspomniałaś, który wybił się w Polsce jako serial żydowski, jest popularny również w Izraelu?
Nie słyszałam, żeby Izraelczycy o nim rozmawiali. Głównie raczej słyszałam od nich właśnie od swoich polskich widzów, którzy pytali, czy to tak faktycznie wygląda. Więc to jest konkretna historia. Myślę, że też, jak już mówiłam, dotycząca jakiejś tam mniejszości, czyli Żydów ultraortodoksyjnych. Też z tego, co pamiętam, możecie mnie poprawić, jeśli się mylę, ale to nawet chyba nie dotyczyło Izraela, tylko społeczności w Stanach Zjednoczonych, jeśli dobrze pamiętam, więc to też jest zupełnie jakby inna bajka. No i jest to oczywiście jak najbardziej bardzo przejmująca historia i pewnie wiele kobiet mogłoby się utożsamić z tych właśnie mniejszych społeczności, bardzo radykalnie religijnych, ale na pewno nie oddaje gdzieś tam większości Izraelczyków czy Żydów tego, w jaki sposób żyją. Mhm.
I tym akcentem dotarłyśmy do końca dzisiejszej rozmowy, chociaż pytań w mojej głowie wciąż jest bardzo wiele, ale na wiele z nich również odpowiedziałeś, za co bardzo dziękuję. A moimi gościniami była Agata Tarnowska, autorka kanału na YouTubie Izraelia, a także Martyna Styckiewicz, absolwentka Uniwersytetu SWPS, kulturoznawczyni i jidyszystka. Drogie panie, bardzo wam dziękuję za informacje, którymi się podzieliłyście ze mną i ze słuchaczami.
Dziękuję.
Na koniec wszystkich serdecznie chciałabym zaprosić na kolejne rozmowy kulturalne w strefie kultur Uniwersytetu SWPS, a także jeśli w ogóle jesteście zainteresowani różnymi kulturami z różnych zakątków świata, to też polecam sprawdzić projekt Skandynawia, też projekt poświęcony Włochom, Azji i wielu innym ciekawym kulturom. Także to wszystko w strefie kultur. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję, nazywam się Małgosia Zmaczyńska i było bardzo miło spotkać mi się dzisiaj tutaj z wami.